Cześć, dzień dobry, 12:30. Widzimy się dzisiaj z Fryderykiem Karzełkiem, mentorem, moim też mentorem, którego bardzo lubię słuchać, Klub 555. Śmieszne jest to, że dzisiaj już mama i chłopaki robaki, bo czytam wasze komentarze, napisała i u ciebie, Fryderyku, i u Gosi już rano byłam, fajnie mieć was razem w duecie, bo my od rana, ty 5.55, Fryderyk ma codziennie swój program od poniedziałku do niedzieli, słuchajcie, od 5 lat.
Od 5 lat, teraz za 6 dni będzie 2000 odcinków codziennie. Natomiast bardzo miło mi usłyszeć z twoich ust takie określenie, że jestem dla ciebie też mentorem. To bardzo mnie
też,
to cieszy.
Bardzo tak. To bardzo są takie aspekty, w których bardzo, bardzo mnie inspirujesz i bardzo cię lubię słuchać. I bardzo też szanuję właśnie tą twoją pracę, jak zbudowałaś tą swoją społeczność.
Dziękuję.
Jak wielu ludzi właśnie z tego korzysta, wstając rano i jakoś tak sobie ten dzień z tobą zaczynać. Czasem niektórzy ludzie przenoszą się do mnie o 8.15, przychodzą na kawkę. Jest mi tu najbliżej do Fryderyka jako twórcy cyfrowego, bo odkąd mam kawkę rano, to też wiem, co to znaczy wstawać od poniedziałku do piątku na 8.15, ale tym bardziej podziwiam ten klub 5.55, no bo to jednak jest nieustająca praca twoja. Także witamy was wszystkich, kochani, i jeśli będzie możliwość oczywiście odsłuchania, to będzie w naszej bibliotece w Mindgramie i będzie wisiało na naszych social mediach, także spokojnie będziecie mogli sobie odsłuchać lub polecać, jak wam się spodoba. Ale też w ogóle się bardzo cieszymy, że jesteście. Ja będę tutaj sobie zerkać z Fryderykiem na czaty, więc wasze komentarze, wasze pytania, no jak zawsze, to są dla mnie w ogóle drogocenne. Więc jeśli macie ochotę komentować, czy się przywitać, czy cokolwiek zapytać, to jak najbardziej będziemy tu zerkać.
Zapraszamy.
Zapraszamy, a my dzisiaj taki temat sobie wymyśliliśmy a propos nowego roku, no bo właściwie jesteśmy w tym nowym roku, 2024. Wszystkiego dobrego w ogóle dla was wszystkich też.
Najlepsze życzenia.
Dla ciebie, tak. I to jest taki rok, znaczy każdy początek roku to jest taki rok, mówię już oczywiste oczywistości, to jest taki rok, w którym sobie planujemy różne rzeczy i myślimy sobie o takich dobrych zmianach, ale tych naprawdę dobrych, pozytywnych zmianach, że to słowo dobra zmiana nie jest najlepsze, ale pozytywnych zmianach. A często, żeby tą pozytywną zmianę wprowadzić w swoim życiu, to trzeba sobie wytworzyć nowy nawyk, tak? To słowo nawyk jest takim kluczem w ogóle. Ja powiem wam, że dopóki nie poznałam Fryderyka, to słowo nawyk kojarzyło mi się najgorzej na świecie, mimo że jestem psychologiem społecznym i te nawyki jakby w ogóle to jest część budowania pewnego reprezentacji zachowania, mechanizmów zachowania, czy tam później, kiedy się zmienia zachowanie, to też sięga się do nawyków. Ale jakby po różnych rozmowach z tobą, Fryderyk, ten nawyk nabrał dla mnie takiego bardziej pozytywnego znaczenia w ogóle budującego, więc zaczęłabym w ogóle od tego nawyku. Czym ten nawyk jest i dlaczego on jest tak ważny i dlaczego on jest częścią zmiany?
Po pierwsze, czy nam się to podoba, czy nie, my nawyki mamy. Po prostu my robimy wiele rzeczy automatycznie. Niektórzy twierdzą, że nawet na ponad 80% czynności, które wykonujemy w ciągu dnia, robimy po prostu nieświadomie, automatycznie. Wstajemy rano, idziemy do łazienki, w określony sposób przemywamy twarz, czy tam myjemy zęby w jakiejś kolejności i tak dalej. To są takie czynności rutynowe.
I nie zastanawiamy się nad tym.
My się w ogóle nie musimy nad tym zastanawiać. Podobno zwariowalibyśmy, gdybyśmy mieli się zastanawiać za każdym razem, co mamy teraz zrobić. Więc ten odruch niejako automatyczny jest jak najbardziej wskazany. Mało tego, on, jak niektórzy twierdzą, czyni nas w pewnym sensie również wolnymi ludźmi, bo my automatyzując pewne rzeczy, ja skaczę teraz troszeczkę po
tak.
tematach, ale automatyzując pewne rzeczy, niejako wymuszając automatyzację pewnych zachowań, sprawiamy, że te zachowania będą nas prowadzić automatycznie do celu, bo nawyk to jest czynność powtórzona tyle razy, żeby stała się odruchowa. I tutaj mamy jeden też problem, z którym się bardzo często stykamy, bo często ludzie nas pytają, to ile razy mam powtórzyć daną czynność, żeby ona się stała odruchowa? Nie wiem, bo to zależy od kilku czynników. Od tego, jaką mam osobowość, czyli co lubię robić albo nie, i od tego, że na przykład czegoś, na przykład bardzo nie lubię czegoś robić, to może to potrwać rok i dłużej, bo żeby to zautomatyzować, będę musiał wykonać tych powtórzeń, może kilkaset nawet, żeby stało się to odruchowe. Ale dobra wiadomość jest taka, że jeżeli tę odpowiednią liczbę razy to powtórzymy, to zaczynamy to, tę czynność nie lubić w tym rozumieniu, podwójne zaprzeczenie, czyli jeszcze jej nie lubimy, ale już nie mamy tej niechęci takiej, prawda? Jest to tak jak na przykład miałem z chodzeniem na siłownię, że po jakimś czasie tam dalej jakby nie darzyłem tego miłością.
Mhm. Ja jestem na tym etapie. Mhm.
Ale już nie było takiego czegoś, wiesz, że...
Znaczy to nie, to ja jestem na tym etapie.
Znowu siłownia.
Tak.
Nie, to już nawet pojawiała się delikatna, nawet były takie dni, kiedy pojawiała się delikatna radość, ale to jeszcze nie codziennie i niezbyt często.
Czyli chcesz powiedzieć, że można polubić rzeczy, które wydają nam się nie do polubienia poprzez utrwalanie nawyku, poprzez powtarzanie.
Powtarzanie wytrwałe, dlatego wytrwałość jest jednym z takich elementów w naszym życiu, niezwykle ważnym elementem, ponieważ my powtarzając określoną liczbę razy pewne zachowanie, którego nawet nienawidzimy, jesteśmy w stanie te, w cudzysłowie, nienawiść złagodzić w stosunku do tej czynności. Mhm. Na zakończenie tego mojego przydługiego wywodu dodam tylko jeszcze jedną rzecz. Pamiętajmy o tym, że to, jak będzie wyglądało nasze życie za 5, 10, 15, 20 lat, zależy od tego, jakie wypracujemy dzisiaj nawyki. Bo jeżeli będziemy mieli nawyki takie, jakie mamy i je akceptujemy, to nasze życie będzie wyglądało dokładnie tak samo. Mhm. Więc jeżeli chcemy coś zmienić w naszym życiu, żeby było inaczej, lepiej, to trzeba poszukać takich działań, które do tego prowadzą, i je zautomatyzować. Bo jeżeli ich nie zautomatyzujemy, no to za każdym razem musimy się zastanawiać. Możemy to oczywiście wpisywać do codziennego planu, możemy podejmować decyzje, że to robimy, ale najprostszy sposób to zautomatyzować to nawykiem i wtedy dajemy sobie ogromną szansę, że te nasze cele się zrealizują.
No właśnie, bo to jakby są dwie drogi. Jedna to jest zbudowanie nowych, lepszych dla mnie na przykład w tym roku nawyków, ale też jest druga strona medalu, czyli jak pozbyć się takiego dysfunkcjonalnego, niedobrego dla mnie nawyku, w którym właśnie ta część, która jest pozbawiona świadomości, czyli że ja to robię z automatu, wiecie, że po prostu, tak jak, nie wiem, prowadzę samochód, tak? To gdybym się miała zastanawiać właśnie nad liczbą czynności.
Dobry przykład.
Dokładnie,
dobry
nie? Przykład. To zawsze mój były mąż pokazywał właśnie na tym przykładzie, że automatyzacja to jest oszczędność tych zasobów poznawczych po prostu, nie? Ale jakby z jednej strony to jest okej, bo to właśnie pozwala nam oszczędzić czas i nie zużywać zasobów na rzeczy, które są zbędne, a mieć je na inne rzeczy, ale z drugiej strony jest tak, że przez to, że my nie mamy tam tych zasobów poznawczych, czyli uwagi, koncentracji, świadomości, że coś robimy, nie? To idzie z tego właśnie automatu, no to bardzo często trudno nam jest ten nawyk zmienić, bo my właściwie nie wiemy, dlaczego coś robimy i dlaczego coś powtarzamy nieustająco i dlaczego nie możemy czegoś przerwać.
Jest jeden sposób na to. Nie można, bardzo trudno jest się pozbywać nawyków, ale możemy je zastępować nawykami, które chcemy zrobić. Przykładowo, załóżmy, ktoś ma fatalny nawyk, objadania się słodyczami.
Właśnie, wieczornego podjadania na przykład.
Tak.
Ostatnio miałam
no to trzeba testy. Znaleźć jakiś nawyk, który spowoduje, że nie będziemy mieli tej chęci objadania się, obżerania się wieczorem, wydeptywania ścieżki do lodówki na przykład, czy do jakiejś szafki
ze
słodyczami.
No dobra, ale na przykład ja to robię, żeby zredukować stres. Nie? Wieczorem, bo najczęściej, kiedy się rozmawia z osobami, które rozładowują napięcie poprzez jedzenie słodyczy, to najczęściej to jest ten koniec dnia, kiedy jesteśmy przestymulowani i chcemy po prostu sobie rozładować napięcie. To jak możemy na przykładzie tym zastąpić ten...
Trzeba poszukać coś takiego, co podobnie jak słodycze rozładuje twój stres, coś, co ci daje taką dziką radość, a jednocześnie nie jest to szkodliwe dla twojego organizmu. Mhm. Ja nie wiem, co dla ciebie jest tym zjawiskiem, czynnością, które sprawi, że możesz zastąpić słodycze, ale poszukałbym czegoś, co daje ci radość. To słowo, myślę, będzie się przewijać nam dzisiaj często w czasie naszej rozmowy, żeby dało nam radość, coś takiego, wiesz, napędzającego. I
no może być seks na przykład,
może
dla niektórych,
być.
Nie? To
może
ważne, żeby nie wpaść
jak
w kompulsję.
Najbardziej. Dokładnie.
Nie w kolejny nawyk.
Może być, ale też może być szereg innych czynności, z których sobie często nie zdajemy sprawy i nagle odkrywamy, że coś daje nam satysfakcję, radość.
Sama to powiedziałam, właśnie tutaj seks, to objadanie się, bo to jako nawyk. Ty powiedziałeś, że w nawyku jest wolność, a mi się kojarzy nawyk ze zniewoleniem właśnie, że to jest taki rodzaj właśnie...
Gosiu, takiego... jeżeli wybierzesz te właściwe działania, to robiąc z nich automat i będziesz dążyć do swoich celów, to gdzie tu jest zniewolenie?
No tak. Tylko chodzi o to, żeby ta czynność nie stała się dla mnie przymusowa, tak? To znaczy, nawet jeżeli to jest coś przyjemne, to żeby to nie stało się, może już za bardzo gmatwam, ale żeby nie stało się dla mnie niezbędnikiem do nie wiem, osiągania właśnie radości, satysfakcji. Ja bez tego nie przeżyję.
Wiesz co, podobnie jest sytuacja z samodyscypliną. Mhm. Ma się sytuacja z samodyscypliną. Większość kojarzy samodyscyplinę wkłada gdzieś pomiędzy wizytą u stomatologa a rozwolnieniem. Wiesz, że tak jest.
Nie?
To samodyscyplina jest mniej więcej w tym miejscu, tak?
Tak.
I też mówią, nie, to mnie to samodyscyplina ogranicza moją wolność, prawda, jest mi z tym źle i tak dalej. A prawda jest taka, że samodyscyplina to wolność, ponieważ jest samodyscyplina, to jest robienie tego, co sobie zaplanowałaś. I teraz, jeżeli jesteś osobą świadomą i planujesz te rzeczy, które są dla ciebie dobre i dla twojej przyszłości, to gdzie tu jest ograniczenie? Jeżeli świadomie podejmujesz decyzję, robię to, bo to jest dla mnie dobre i w sposób zdyscyplinowany to robisz, to tu nie ma żadnego ograniczenia, to jest wolność, bo robię to, co sobie zaplanowałem. Jeżeli ja teraz nie robię tego, co sobie zaplanowałem, z takiego czy innego względu, to jestem niewolnikiem tego innego względu. Zgadza się?
No tak.
Mi się nie chce. Zwróć uwagę, jak my często korzystamy z tej wymówki, tak jakby było jakieś tajemnicze mi się, i my zwalamy na nie odpowiedzialność. I mówię, mi się nie chce. Mi się nie chce. Ja bym wprawdzie chciał.
Misiowi się nie chce.
Ale temu mi się nie chce.
Mi się nie chce.
No więc to jest takie śmieszne, taka gra słów. Ale generalnie samodyscyplina to jest wolność. Mało tego, również ograniczenie, które sobie świadomie narzucam, to jest też pewnego rodzaju świadome działanie. I to nie jest w tym momencie ograniczenie w rozumieniu takim ogólnym, o, znowu tego nie mogę, tylko mówię sobie, świadomie zdecydowałem, że tego nie mogę. Zwróć uwagę, tu jest taka cienka linia pomiędzy świadomym wybieraniem rzeczy, a uzależnieniem się od, emocjonalnym uzależnieniem się od tego, na co mam w danym momencie ochotę.
Ale tu na przykład Karolina pisze, i to jest dobre też a propos tych mi się nie chce, a co jeśli ktoś ma słomiany zapał, ma problem z dyscypliną, wytrwałością?
No, klasyczny przypadek.
No właśnie.
Mamy początek roku, zresztą wiesz, siłownie są pełne prawdopodobnie.
Czyli słomianych zapałów jest sporo.
Teraz mnóstwo.
Ale to też nie jest wymówka? Mam słomiany zapał? Tak, po prostu mam. Mam taką przypadłość, że mam słomiany zapał.
Jest coś takiego... Znowu teraz posłużę się pewnego rodzaju takim przykładem. O. Największy problem jest, kiedy my podejmujemy decyzję na temat robienia czegokolwiek bądź nierobienia czegoś, że wracamy ciągle do tego myślami. Trzeba sobie zrobić, nie wiem, albo gumkę taką tutaj na ręku, albo coś, bo myślenie o decyzji po podjęciu decyzji jest najgorszą rzeczą, bo nasz mózg podsuwa nam wtedy wymówki. Więc trzeba się zaopatrzyć w taką znowu jakby zbroję, że nie dopuszczasz do tego myśli o tym, że załóżmy, że chcesz biegać, to te buty stoją już przy łóżku, ciuchy stoją i ty albo przy łazience, jak wychodzisz z łazienki, to pierwsze, co musisz zrobić, to
wsunąć stopy
w te buty, założyć te ciuchy i wybiec. Bo jeżeli ty masz czas na myślenie... to wtedy zaczynasz myśleć, a może jednak, a może dzisiaj nie. Pada. I nasz mózg to jest takie, w cudzysłowie mówiąc, bydle, które natychmiast podsuwa ci, korzystając z tego, że dajesz mu przestrzeń do tego, podsunie ci całkiem sporo wymówek. I robi to w sposób bezwzględny. Dlatego też nie myśleć o decyzji po decyzji. Podjąłem decyzję i powiedzieć sobie tak. Przez najbliższe 30 dni, bo tutaj jeżeli mam to powiedział, jeżeli podejmę decyzję na czas nieokreślony, to też nie jest do końca dobry pomysł. Więc zacznijmy może, tak jak jest klub 555, to ja mówię, zrób to 91 dni z rzędu, a zobaczysz, co się stanie. To nie jest może mało, bo to jest 3 miesiące, ale wtedy przechodzimy przez wszystkie nawyki i jeżeli ty masz, bo wiesz, co się dzieje, kiedy ty wiesz, że masz te 91 dni albo 30 podejmujesz decyzję. To z każdym dniem jest ci coraz bardziej szkoda stracić tych dni, które już wytrzymałaś. Prawda?
No tak.
Mówię sobie, nie, jak już wytrzymałem te 10 dni, to te 20 jeszcze wytrzymam, czy te 80, tak? Bo czym dłuższy sobie dam na początku ten czas, tym powiem sobie, a to i tak mi nie wyjdzie i tak dalej. Ale jeżeli ja sobie powiem, dobra, idę na tę siłownię i choćby skały srały, to wytrzymam te 5-6 tygodni, i nie myślę o tym, co mi mózg podsuwa, coś to mówię, nie, zostaw mnie. ja nie chcę o tym myśleć i tak będę na tym. I to, to jest jeden z najlepszych sposobów na to. Można się oczywiście powiedzieć sobie, dobra, jeżeli ja to wytrzymam, to nagradzam się tym i tym. Jeszcze jest jeden sposób fajny, to jest ogłosić to publicznie i dawać relacje. Mamy dzisiaj social media.
Wiesz, tylko ja tak ogłaszałam publicznie czasem różne rzeczy.
A później nagle to znikało.
A potem nagle temat się rozmazywał. Na przykład będę biegać. I właśnie to jest trochę tak, że mój chłopak, który cię często cytuje, właśnie mówi, że ty mówisz, że... Czekaj, już zapomniałam, jak to jest, że nie można sobie zrobić więcej niż jednej przerwy, czy coś, już nie wiem, jak to tam brzmiało, bo jak my biegaliśmy właśnie, no to ja chciałam sobie robić te przerwy jeden dzień, że nie można sobie zrobić więcej niż jeden excuse, czy tam jeden dzień przerwy.
No, no to zrób sobie jedną rzecz, że możesz sobie zrobić przerwę pod warunkiem, że wytrzymasz przynajmniej połowę. To wolno ci zrobić jedną przerwę. Przerwy są fatalnym pomysłem. My mamy tendencję po pierwszym dniu albo po drugim dniu już robić przerwę i to jest najgorszy pomysł z możliwych, bo to ci daje furtkę.
Furtka to jest to słowo.
Tak.
Bardzo lubimy furtki.
Bardzo lubimy furtki. I w tym momencie, czym więcej tych furtek będzie, tym większe jest prawdopodobieństwo, że nam to nie wyjdzie. Dlatego też możesz sobie powiedzieć, dobra, będę miała furtkę pod warunkiem, że wytrwam połowę z tego czasu. A potem następną, a później na koniec nagroda na przykład, tak? I ta nagroda musi być naprawdę kusząca. Jeżeli do tego dołożysz jeszcze obwieszczenie w social mediach i na przykład powiesz, słuchajcie, i dajesz na przykład od razu zapowiedź live'a na dzień ten 30 i powiesz, na live'ie jest zapowiedź zrobiona.
Okej, okay, to dobre.
Tego dnia wam opowiem, jak to było, a jak nie, to
jak osiągnęłam cel.
A jeżeli nie, to będę musiała wam powiedzieć prawdę. I to nie wyjdzie dobrze.
Masz rację, to jest bardzo dobre. Tutaj niektórzy piszą, podpowiadają, bardzo dziękujemy w ogóle. Magda na przykład mówi, że żeby sobie chyba pewnie pomyśleć, jak będę się czuła, gdy osiągnę swój cel, to jest dobra motywacja na przykład. Też dużo osób sobie pisze, ważne jest uświadomienie sobie, że jestem w pełni odpowiedzialna za swoje uczucia i działania.
To jest trudne. To dobrze brzmi. I jak czytasz Coveya, to on mówi do ciebie, bez twojej zgody nie ma prawa cię nikt obrazić i tak dalej. I my sobie to powtarzamy cały czas, a niestety w praktyce różnie to bywa. I to rzeczywiście dobrze jest, jeżeli teraz już umknął chyba ten komentarz nam.
Który?
Ten o odpowiedzialności.
Jak się będę...
Że być odpowiedzialną za swoje,
tak,
uczucia.
Za swoje uczucia i decyzje. Tak.
Decyzje. I oczywiście dobrze jest wiedzieć. Że coś takiego jest. Tak naprawdę nazywa się to proaktywnością, że ja jestem samosterowalny, więc nie jestem uzależniony od bodźców, tylko od tego, jaka jest moja decyzja po wystąpieniu tego bodźca. Że jednego dnia mogę zareagować w taki sposób, a innego w taki sposób, że to jest mój wybór. I to jest też w pewnym sensie dobry nawyk, że jeżeli się coś dzieje, co mi się nie podoba, to dać sobie ten czas, przestrzeń czasową, żeby powiedzieć, dobra, jest coś, co mi się nie podoba, wywołuje to nieprzyjemne emocje we mnie, ale czy ja się muszę zachować tak jak do tej pory? No nie. To co wybieram? I to jest fajny sposób na to, żeby ten nawyk...
Magda pisze z tą odpowiedzialnością, jak się całe życie słuchało, że się ma być odpowiedzialnym i ma się syndrom Atlasa, to na słowo odpowiedzialność czuje się muł. To też prawda.
Bo wiesz, jak to jest, Gosiu? Są niektóre słowa, które nam powszednieją w głowie i my przestajemy je bardzo często odbierać w sposób właściwy, bo one się stają banałem.
To prawda.
Podobno my mamy gdzieś tam w głowie taką zakładkę. Banał i tam wrzucamy wszystko. Najczęściej to, co słyszymy po raz kolejny i tego nie robimy, przestajemy to słyszeć, bo to jest przecież banalne.
Też chyba w psychologii nazywa się to habituacja, tak? Czyli, że przyzwyczajamy się do tego, jak mama mówi nie rób.
Przestajesz to słyszeć.
Mózg się przyzwyczaja tak i nie reaguje.
Jakby zakładasz pewnego rodzaju filtry na to.
Ale to jest dobry komentarz. Myślę, że tutaj wiele osób się podpisuje pod tym. Dzień dobry wszystkim. W teorii to jest łatwe, ale jak to wdrożyć w życie? Mam wrażenie, że ja to wszystko wiem w praktyce. No lipa. Brak tej dyscypliny, a nawet bym powiedziała tego kopa, żeby zacząć.
Już mam na to teraz pewnego rodzaju sposób. Mnie olśniło w ogóle chyba wczoraj albo przedwczoraj w klubie. Wyobraź sobie, po prawie 2000 dni, kiedy mówię o tych rzeczach, mnie olśniło.
To są piękne momenty, mianowicie, takie kumulacji wiedzy,
tak,
nie?
Wyobraź sobie, jeden z klubowiczów mi napisał coś takiego, że z tym planowaniem to jest w ogóle bryndza, bo on w tym momencie nie chce biegać, tylko być zapracowany non-stop, wszystko w zgodzie z planem i tak dalej. Że w ogóle te cele, wszystko i tak dalej. Ja mówię, zaraz. My się chyba w jakimś miejscu nie rozumiemy. I zacząłem sobie to układać i mówię, słuchajcie, mylimy dwie rzeczy. Wyznaczanie sobie celów z planowaniem. Większość ludzi myli te dwie rzeczy. Myli sobie to, bo wyznaczenie celu to jest jedna rzecz, realizacja marzenia. A planowanie drogi do tego to jest inna rzecz zupełnie. I tak jak ja mogę rzeczywiście nie osiągnąć celu, pomimo, że zaplanowałem działanie, to może coś nie wyjść.
Czyli mamy większy problem z tym zaplanowaniem.
Ale planowanie niesie ze sobą znowu pełną wolność, bo teraz, jeżeli ktoś mówi, jestem zaharowany, nie mam na nic czasu, to zaplanuj to, że masz czas. Czyli mówisz sobie, dzisiaj pomiędzy godziną 15 i 16 nie będę robił nic. Jeżeli to zaplanujesz, bo teraz planowanie to jest podejmowanie decyzji na temat tego, co robię, żeby osiągnąć dany cel. I tutaj nie ma miejsca na zabieganie, na gonitwę, na ten taki, jak to Niemcy mówią, hamsterrad, czyli to kółko takie, w którym biega chomik.
Chomik, kołowrotek.
Ten kołowrotek. I planowanie daje nam znowu całkiem sporo możliwości, że my siadając do planowania wyznaczamy zadania, działania, które chcemy, żeby w danym dniu wystąpiły. No to będę idiotą, jak zaplanuję wszystko tak szczelnie, że nie będę miał czasu na odpoczynek, czy na wypicie dobrej kawy z osobą, którą lubię, czy coś takiego, tak? I to znowu jest, to są dwie różne rzeczy. Wyznaczać cele, a planować drogę do nich, to są dwie różne rzeczy.
Gdybyś napisała nam też więcej na temat tego, na przykład, co byś chciała, prawda? Co byś chciała wdrożyć w życie, no bo piszę właśnie tutaj, nie ma imienia, ale że w teorii to jest łatwe, mam wrażenie, że wszystko wiem w praktyce, ale na przykład na takim przykładzie, nie? Co byś chciała wdrożyć w życie, a ci się nie udaje? Czy też jakby pracą nad tym jest myślenie o tym, dlaczego mi się nie udawało do tej pory? Czy taka analiza tego, dlaczego do tej pory już tyle razy próbowałam poradzić sobie z, nie wiem, właśnie z tym, że chciałam wprowadzić jakiś nawyk, im się nie udało. Czy analiza tych błędów też może być jakby sposobem...
Nie widzę nic złego w analizie, ale zastąpiłbym to czymś innym. Nie, dlaczego mi nie wychodzi, a napisać 25 powodów przynajmniej, dlaczego ma mi wyjść. Dlaczego jest to dla mnie ważne? Przykładowo, jeżeli chcę osiągnąć jakiś cel, to napisz, chcesz osiągnąć cel, to zrób sobie listę, dlaczego chcesz, żeby to w twoim życiu wystąpiło. Bo teraz popatrz. Ja sobie czasami... Nie, to nie jest żart. Ja naprawdę sobie napisałem takie marzenie. Pewnie go jeszcze nie znasz.
Nie.
Żeby pobić rekord świata w biegu na 100 metrów w kategorii wiekowej 100+.
No też trochę czasu masz.
Jeszcze trochę czasu mam. I wiem, też czytałem na temat wielu ludzi, tak a propos, to ten rekord należy do naszego rodaka. Do
tak?
pana, o ile pamiętam, chyba Stanisława Kowalskiego, który w ubiegłym roku w kwietniu...
Stanisław Kowalski?
Tak.
Takie polskie typowo imię.
On żył 111 lat, był najdłużej żyjącym mężczyzną, Polakiem. I ponad półtora roku temu, czy półtora roku temu ponad zmarł, mając 110 czy 111 lat. Tak? Ja sobie pomyślałem w tym momencie, to jest fajne marzenie.
Fajne?
Ale teraz,
już się przygotowujesz do tych maratonów?
No, mówiłem ci, że to nie będzie maraton, to będzie 100 metrów. 100 metrów, 100, 100 metrów. Aczkolwiek znam też wielu ludzi, którzy skończyli 100 lat, o nich się pisze, że przebiegli maraton na przykład. Ja generalnie nie jestem jakimś fanem maratonu.
Ale szybki jesteś?
No, dosyć szybko biegałem zawsze.
Więc jest, czyli masz szansę na to.
Tak, tak, mam szansę na to, ale zwróć uwagę teraz, że ja nie myślę nad tym, dlaczego mi się nie uda, bo miałbym całkiem sporo, znalazłbym całkiem sporo logicznych
argumentów, tak.
argumentów, że mi nie wyjdzie. Ale ja sobie zapisałem, dlaczego chcę. I mam całą litanię powodów, dlaczego chcę to marzenie zrealizować. I to daje mi energię, bo teraz analiza tego, dlaczego mi nie wychodzi, zabiera mi energię, bo mówię, o, tu jestem słaby, to się u mnie powtarza już w ogóle,
tak,
zwróć uwagę.
Tylko myślę sobie, że jeżeli ja piszę, wypisuję sobie, dlaczego bym to chciał, to jest podbijanie jakby mojej pragnienia, motywacji, tak, tego celu, tego wyznaczonego celu, a tutaj po drugiej stronie mam te błędy na poziomie różnych mechanizmów, tak sobie myślę jako psycholog, nie? Mechanizmów zachowań, które jakby ja nadal bardzo chcę, ja nadal widzę te wszystkie powody, dla których bym pragnęła, żeby to się wydarzyło, ale jednocześnie jeśli ja nie przeanalizuję tej drogi mojej, gdzie są te potknięcia, w którym momencie ja jakby zbaczam z tej drogi przy utrzymywaniu mojej motywacji, no to wydaje mi się, że dla niektórych to jest właśnie ta ślepa uliczka.
Dobrze, Gosiu, jeżeli ktoś to zrobi raz, a nie będzie się katował średnio raz w tygodniu tym, dlaczego mu nie wychodzi, bo jeżeli będzie się katował tym, że mu nie wychodzi, to on będzie pewien program utrwalał w sobie. Natomiast jeżeli on raz to mówi, nie, no coś jest ze mną nie tak, muszę to przeanalizować. I dochodzi do tego, aha, w tym miejscu jest ten problem powtarzający się, wyzwalacz. Dobra, muszę zlikwidować ten wyzwalacz, żeby nie zjeść tych słodyczy wieczorem, bo też są wyzwalacze, prawda? I ja podejmuję decyzję raz i zapisuję sobie listę rzeczy, które muszę zrobić, żeby więcej już tego nie analizować. To znaczy, z tej analizy muszą wynikać wnioski, tak jak z każdej analizy. Wnioski dla mnie.
Co zrobić, żeby w domu nie było czekolady? Dokładnie. Albo żadnych słodyczy.
Dokładnie.
Nie? Na przykład.
Więc jeżeli te wnioski mam i co muszę wdrożyć, jeszcze raz to powtórzę. Jakie rzeczy muszę wdrożyć, które wynikają z tej analizy, żebym nie musiał już patrzeć, jaki jestem fatalny, tylko żebym patrzył, dobra, muszę te rzeczy robić. Muszę. Psychologowie nie lubią słowa muszę, nie?
Nienawidzą.
A taka jest, to wiem.
Wybieram.
To ja, ale muszę cię o coś zapytać. Ale to cię muszę o coś zapytać.
Teraz. Musisz.
Muszę.
Chcesz?
Tak, bardzo chcę.
Proszę.
Bo ja sobie rozkminiałem to, mówiąc takim językiem. Rozkminiałem sobie to słowo muszę i mówię, jeżeli ja wybieram spełnienie jakiegoś, realizację jakiegoś celu albo marzenia, to przecież pewne rzeczy muszę zrobić.
Chcesz.
Nie, ja chcę osiągnąć cel, ale teraz nie mogę uzależnić realizacji tego celu od tego, czy mi się chce, czy nie. Czyli już podejmując decyzję, że coś zrobię, to wszystko na drodze do tego muszę zrobić. Nie ma innego wyjścia, bo jak tego nie zrobię, bo będę mówił, ale dzisiaj mi się nie chce, to ja tego celu nigdy nie osiągnę. Tylko, a druga
chodzi o to, żeby brać nawias, no muszę, nie?
No tak, bo, no tak, tak. Bo też jest jedna rzecz. Jedna rzecz jest, bo wiesz, kiedy my się wkurzamy, kiedy ktoś mówi muszę, bo wtedy mówimy, ja nic nie muszę.
Tak, że mechanizm oporu jest taki, tak?
Ale jeżeli to jest zewnętrzne muszę, to ja wszystkim mówię, nie, ja niczego nie muszę zrobić i tak dalej. Ale jeżeli to jest moje wewnętrzne muszę, tak? I ja sobie narzucam pewnego rodzaju priorytet. Narzucam sobie, to ja wtedy nie muszę sobie tego tłumaczyć, czy ja to chcę, czy nie. Ja po prostu to zrobić muszę.
Muszę. Nie, to pewnie jest taka gra słów ze względu na to ja powinnościowe, nie? Które wielu ludziom jakby utrudnia życie, też obniża motywację, ale też w ogóle my w tym ja powinnościowym, my szczególnie my kobiety tkwimy, ja muszę to, ja muszę tamto i w tym sensie jest jakby ten trend taki odwracania tego muszę, ale zgadzam się z tobą, że na poziomie logiki.
Bo nie lubimy tego słowa,
nie lubimy tego słowa i ono nas demotywuje.
Ale na poziomie logiki, no to zgodzisz się ze mną, że nie mogę uzależnić realizacji mojego celu od tego, czy mi się chce, czy nie chce. Żeby to sobie tłumaczył, nie, dzisiaj mi się tego nie chce. I tłumaczę sobie, chciej koniecznie. Nie, po prostu imperatyw. Tak ma być i koniec. Muszę to zrobić, tak? Jak nie mogę, to muszę.
A co nas wspomaga właśnie w tym wprowadzaniu tych dobrych zmian? Co z twojego doświadczenia jest takim czynnikiem, który nam sprzyja?
No na pewno jest to pewnego rodzaju poczucie, że jest to zgodne ze mną, z moimi wartościami, oparte na moich talentach, na mojej osobowości, że to realizuje moje zamierzenia, że realizuje to pewną wizję mojego życia. Że
czyli
to,
właściwa intencja.
Tak, ta intencja jest bardzo ważna. Wiesz, ty może tej historii nie znasz, ale kiedy zaczął się Klub 555 w 2018 roku, ja rzuciłem wyzwanie najpierw na 30 dni, potem powiedziałem, dobra, to teraz trzeba iść dalej. Rzuciłem wyzwanie 555 dni.
Wstawania o 5 rano.
Tak.
5:55.
Tak. I jak się kończyło to wyzwanie 555 dni, to nie wiedziałem, co dalej zrobić. I mówię, dobra, oddaję się w wasze ręce. Tyle osób, ile będzie na żywo w klubie 555 w ostatni dzień wyzwania 555 dni, o tyle dni przedłużę klub.
Ile było?
6602 osoby.
Wszyscy się zmobilizowali.
Tak. I dostałem wyrok 18 lat.
Wow,
18
to sobie
lat.
Zrobiłeś.
I teraz uwaga, okazuje się, że że jest to okej. Okay. To jest, odkryłem w tym moje pewnego rodzaju powołanie, sens istnienia, moją misję. Jeżeli ja mam rano prawie zawsze w środku tygodnia, gdzieś tam w okolicach 4000, czasami więcej ludzi na żywo o tej 5:55, to ja mam powód, dlaczego wstaję. Ja wiem, dla kogo wstaję, dlaczego wstaję, daje mi to energię, daje mi to pewnego rodzaju ogromną satysfakcję i poczucie spełnienia. I to są te rzeczy, o których właśnie mówimy, żeby szukać w swoim życiu czegoś takiego, co daje ci takie poczucie spełnienia, radość, satysfakcję. Cieszysz się na to. Tak? A druga rzecz, która nas wspiera, bo pytałaś o to, co nas wspiera. Druga rzecz, która nas wspiera, jest paradoksalna troszeczkę, bo kiedyś taka nauczycielka moja jeszcze w Niemczech, pani Vera Birkenbiel, niestety nie żyjąca już, powiedziała, że kiedy my rano się budzimy, to mamy określony zasób energii do wykorzystania, który nasz organizm ma do dyspozycji. I teraz nasz mózg rezerwuje pewną część energii, kiedy coś z naszym organizmem jest nie tak, potrzebuje do jego naprawy. Na przykład jesteśmy niewyspani. To on zabiera część energii, blokuje ją i nie masz do tej energii dostępu. I czujesz się, czasami wiesz, od rana jesteś zmęczona. Albo jeżeli mamy jakąś infekcję, albo jesteśmy na przykład przemęczeni długotrwale, to ten organizm rezerwuje sobie bardzo dużo tej energii. Drugą rzecz, na którą rezerwuje energię, to są nasze nieprzyjemne emocje, które musimy przerobić. Możemy to przespać, albo możemy to gdzieś tam, wymaga to znowu naszej energii, żeby sobie z tym poradzić. I potem mamy jakieś czynności rutynowe, które wykonujemy, które też zużywają naszą energię i dopiero wtedy, a energia nam jest niezbędna do samodyscypliny i do wytrwałości. Bo zwróć uwagę, że jeżeli jesteś przemęczona, schorowana i tak dalej, to o samodyscyplinie raczej nie ma mowy, bo znajdziesz milion powodów do tego, żeby to czegoś nie zrobić, prawda? Bo się czujesz źle. A jeżeli jesteśmy na wysokim poziomie energetycznym, to mówisz, dobra, jeszcze tylko pół godziny i mamy to, tak? Zupełnie inna rzecz jest, kiedy ta energia jest na wysokim poziomie. Ergo, trzeba zadbać o swój organizm i trzeba zadbać o swoje emocje. Dlatego też drugi nawyk z tych 13, które mam w swoim klubie, w naszym klubie, jest bądź panem swoich emocji, czyli zacząć pracować.
Zarządzać swoimi emocjami.
Zarządzać emocjami, żeby nam nie zabierały energii.
To jest bardzo ważne, to o czym mówisz, o tej energii, wiesz co, w ogóle też o zarządzaniu energią, bo my kompletnie o tym zapominamy i też jakby w moim obszarze, w którym ja działam, czyli wtedy, kiedy pojawiają się trudności, kiedy się pojawia depresja, zaburzenia lękowe, wiele różnych takich momentów też słabości tak naprawdę, to ostatnio mam wrażenie, że zderzam się w dużej mierze z ludźmi, którzy mają problemy i też problemy psychiczne ze względu właśnie na takie absolutnie nieuregulowanie, czyli jakby złe zarządzanie swoją energią, czyli to jest przestymulowanie i zmęczenie. Naprawdę, Fryderyk, mam poczucie, że dzisiaj jednym z takich no, jakby ważniejszych, częstszych czynników w naszym środowisku to jest po prostu przemęczenie, że ludzie nie rozumieją, że ta energia jest skończona, że my nie jesteśmy jak z gumy, my nie jesteśmy balonami po prostu. I mówię to też do siebie, słuchajcie, bo też sama to robię.
Od razu mi przychodzą dwa problemy do głowy. Jako pierwsze, drugie, po pierwsze, to większość ludzi lekceważy pojęcie sen.
Tak.
Śpią za krótko i źle. W związku z tym są ciągle niedospani i chodzą takie zombie po ulicy potem i oni sobie kompletnie nie zdają sprawy, że skracają sobie życie potwornie, narażają się na Alzheimera we wczesnych latach starości i wreszcie zabierają sobie potężną dawkę energii, którą by mieli do dyspozycji, gdyby się wysypiali. I to ostatnio o tym się mówi bardzo dużo, jeżeli chodzi o anti-aging, jeżeli chodzi o zdrowie długoterminowo i tak dalej. Śpi przynajmniej 7 godzin, przynajmniej. Między 7 i 8 godzin podobno jest idealnie, bo później w górę też jeszcze to nie do końca jest dobrze. I to jest pierwsza rzecz, to jest właśnie...
A o ile nam skraca to życie?
Tego nie wiem.
Ale badania pokazują, że
Badania pokazują, czytałem na ten temat książki, nie pamiętam teraz autorów już, bo to było już jakiś czas temu, ale skraca nam się życie. My możemy sobie wydłużyć życie śpiąc i mamy tego czasu wtedy więcej. Bo każdy mówi, jak to jest na sen. A my sobie skracamy go. śpiąc krótko.
No tak, ale pamiętasz, wiele było takich mitów, że ludzie sukcesu to śpią 5-6 godzin. Nie 5 właśnie, 6 to już w ogóle.
I to niestety okazało się totalnym bullshitem, no jak na przykład, że margaryna jest bardzo zdrowa, czy coś w tym rodzaju się też pisało, prawda? Mm-hmm. Zresztą były różne etapy w historii XX wieku, kiedy niektóre rzeczy, palenie też było w latach 50. zdrowe i na to były dowody. Mm-hmm. Naukowcy pisali, że palenie jest dla nas zdrowe, tak? Lata 50. w Stanach Zjednoczonych. I to jest ta pierwsza rzecz, do czego naprawdę wszystkich gorąco namawiam, żeby wysypiać się i spać w komfortowych warunkach, nie byle jak na kanapie przykryty kocem, tylko mieć porządny materac, który jest do nas dopasowany, można mieć kołdrę obciążeniową, które są ostatnio bardzo modne, w wychłodzonym w miarę miejscu.
Jaka kołdra obciążeniowa?
One są takie ciężkie bardzo, dopasowane do twojej wagi i wtedy przykrywa cię tak i ja jeszcze jej nie mam, ale ostatnio na ten temat bardzo dużo czytałem, bo wrócę z Ameryki, chcę sobie ją kupić. Podobno działa cuda, tak słyszałem, a ja ponieważ
też
badam sobie sen za pomocą takiego oto urządzenia. Ja
z mam tego pierścienia?
Tak, ja mam, to jest monitoring snu, to się nazywa Oura Ring, tam są sensory
tak,
na tym.
Tak, masz sensory pod spodem.
Tak, no. I generalnie ja sprawdzam, ile mam snu głębokiego, ile mam tego snu REM, kiedy porządkuje się wspomnienia i w ogóle robię wszystko, żeby dostać przynajmniej 90 punktów za sen na 100. I za tym idzie jeszcze co? Żeby była odpowiednia temperatura w sypialni i światło, żeby było jak najmniej. Najlepiej, jeżeli ta sypialnia jest zaciemniona. Mówi się też, że dobrze jest przed pójściem spać nie dopuszczać do siebie światła niebieskiego, czyli tego swojego smartfona odłożyć jednak na bok przynajmniej na godzinę przed pójściem spać.
To jest nawyk snu?
Tak. I wreszcie ostatnia rzecz. Obiadanie się przed pójściem spać jest najgorszym pomysłem. Jeżeli zjem krótko przed pójściem spać, to po prostu z automatu mam poniżej 80 punktów za sen i no, czasami się tego nie da uniknąć, bo jest jakiś raut, czy coś wieczorem gdzieś jesteś na jakiejś imprezie, więc no, tam coś do jedzenia dają. Często się bronię, ale nie zawsze mi się to udaje. Mhm. I to jest pierwsza rzecz, to jest sen. Mhm. Druga rzecz bardzo ważna, też wiesz, co to jest dopamina, którą my jesteśmy jej niewolnikami i my dążymy do tego, żeby mieć jest jak najwięcej.
Jak najwięcej, tak.
A to sprawia, że jeszcze więcej jej potrzebujemy. I teraz to, co mnie najbardziej zastanawia. Żyjemy, Gosiu, pewnie podzielasz moją opinię, żyjemy w najpiękniejszych czasach w historii ludzkości. Jeszcze nigdy nie było tak dobrze, nawet jeżeli patrzymy przez pryzmat naszego kraju. Ja jestem zafascynowany tym, co jest dzisiaj w naszym kraju. Jestem zafascynowany. Oczywiście możemy, gdy wychodzimy poza nasz kraj, to możemy znaleźć parę powodów do niepokoju.
Ale dobrobytem, tak? Jakby...
Ale dobrostan, który panuje...
Pokój. Chociaż...
Możliwości...
Nie do końca.
No, ale u nas generalnie... Tak. No, oczywiście widzimy, że sobie tam
wojna
skaczą niektórzy do gardła, prawda? I żrą się na potęgę, ale to jest poza strefą naszego wpływu. Uważam, że żyjemy w raju. Żyjemy w raju. Naprawdę. I dla mnie to jest najbardziej zaskakujące, że ludzie zamiast cieszyć się tym, uzależniają się od dopaminy i ciągle potrzebują więcej bodźców. A naprawdę, kiedy my się zatrzymamy tylko trochę i się zastanowisz nad tym. Ostatnio oglądałem, miałem chwilę i włączyłem jakiś film, który myślałem, że gdzieś tam mnie zafascynuje. Było średnio, ale akcja toczyła się w 70-tych latach w Irlandii, gdzie, wiesz, irlandzka armia republikańska, zamachy, ginący ludzie, dzieci, nawet w zamachach i tak dalej. I ja się popatrzyłem na ten film nie przez pryzmat akcji, ale przez pryzmat tego, jak tam wtedy było. To był koszmar. Tam była bieda potworna. W Irlandii początek lat 70. Potworna bieda, która zresztą skutkowała tym, że ludzie skakali sobie do gardła na przykład o religię czy jakieś rzeczy, które nie były do końca ważne. Dzisiaj jest to kraj mlekiem i miodem płynącym przysłowiowo i my też. I nie mamy tak naprawdę za bardzo dużo powodu do narzekania. A narzekamy najbardziej w historii chyba.
No wiesz, z drugiej strony, gdybyśmy sobie spojrzeli na ostatnie 4 lata, no to właściwie nawet jest takie powiedzenie teraz perfect storm, czyli nagromadzenie się kryzysów jakby w krótkim czasie w jednym pokoleniu. no to mówimy o jakby nachodzeniu się i kryzys COVID-u, który no też odebrał nam bliskich, jakby też wprowadził nas w stan ogromnego niepokoju, strat i tak dalej. No wojna w Ukrainie, kryzys inflacja, kryzys gospodarczy, kryzysy klimatyczne, no jakby tych niepokojów jest bardzo dużo na świecie. Więc jakby z jednej strony jestem z tobą absolutnie, bo uważam, że to są czasy niezwykłych możliwości, też patrząc na moje dzieci, jak sobie myślę o tym, jak one, w jakich żyją momencie. A z drugiej strony, zobacz, jakby jesteśmy w takich czasach, mamy z tyłu ten perfect storm, ale też mamy najwyższy poziom samotności w ogóle w Polsce, w grupach społecznych i u młodzieży, przecież to jest 83% młodych ludzi deklaruje samotność i taką też rówieśniczą, ale rodzinną, ale też w wszystkich grupach tak naprawdę i ten kryzys psychiczny, który jest ogromny, ogromny, tu już mówimy o wzrastających dziesiątkach procent, no nie wskazuje na to, żebyśmy my się tak jak w tym raju, żebyśmy się tak odnajdywali, wiesz, psychologicznie, jak powinien się człowiek czuć w tym raju. Dlaczego?
Przerażające jest to. Mhm. Naprawdę mamy najwyższy wskaźnik samobójstw wśród nastolatków w Europie. Jest to przerażające, że uciekamy do social mediów jako pewnego rodzaju erzat normalnego życia.
Tak.
To jest koszmar. Mhm. I ja nie wiem jeszcze, może warto się nad tym naprawdę zastanowić, jak doprowadzić do tego, żebyśmy ponownie zaczęli ze sobą komunikować face to face, jak ponownie się tego uczyć, mhm. jak ponownie się zacząć rozumieć, jak wzajemnie się wspierać, inspirować,
budować
rozmawiać.
Wspólnoty.
Budować wspólnoty. Mhm. Ja pamiętam, ja wędrowałem w 2019 roku z Polski do Hiszpanii, do Santiago de Compostela, 3 miesiące w drodze w samotności. Ja szedłem przez Niemcy, były wsie jakby wymarłe. Tam nie było, tam były domy pozamykane szczelnie i ulice były zupełnie puste. Nikt nie siedział nawet przed domem, a była piękna pogoda, słońce. I to jest nasze przekleństwo dzisiejszych czasów, że my zaczynamy siebie unikać. Mm. Dlatego też ja, na przykład gromadząc, pozdrawiam wszystkich klubowiczów klubu 555, którzy często z poświęceniem ogromnym organizują spotkania na żywo.
Ja wiem, ja mam to samo. U mnie są w całej Polsce kawki 15. Oni sami to robią. To jest najwspanialsze.
Tak, i to mamy się nie spotykać po to, żeby kogoś do czegoś przekonać,
tak.
Tylko żeby pobyć ze sobą.
Mhm, na żywo.
Na żywo. Mhm. Przytulić się. To oksytocyna w tym momencie się wytwarza w naszym organizmie, kiedy się przytulamy.
Tak.
Żeby powiedzieć sobie coś miłego, żeby dodać komuś otuchy, mhm. żeby wesprzeć kogoś w jakiś sposób. Nie, żeby komuś sprzedawać swoje jakieś tam pomysły, tylko żeby pobyć ze sobą razem, wypić herbatę, nawet piwo i gdzieś tam pójść, pośmiać się, nacieszyć, żeby ponownie tworzyć te społeczności, które się spotykają na żywo.
Ja myślę, że to, co tobie towarzyszy też właśnie w klubie 555, jak i mi, to jest właśnie, to dla mnie też było, szczerze mówiąc, ogromnym zaskoczeniem, bo też nie planowałam, że to tak się rozwinie, ale ten element potrzeby wspólnotowości ludzi. To też było dla mnie ogromnie inspirujące, że tak bardzo dzisiaj akurat u ciebie jest więcej kobiet czy mężczyzn?
Więcej kobiet jest.
Tak?
Tak.
No u mnie prawie same kobiety.
Nie, to u mnie jest więcej kobiet i to w okolicach gdzieś 70-30.
70 lat?
Nie, 70% kobiet i 30% mężczyzn. Natomiast tak. Średnia wieku przeważająca to jest gdzieś 35-40. To w tych okolicach jest najwięcej ludzi, ale też mam dużo młodszych i dużo starszych. Mhm. Także,
to ja też tak mam.
Ale to jest taka krzywa Gaussa chyba, wiesz.
Ja bym wróciła do takiego, rzuciłeś takie słowo jeszcze, ono mi się bardzo często powtarza w ustach ekspertów, czy różnych trendach, kierunkach rozwojowych i tak dalej, to jest słowo programowanie. Czy my rzeczywiście jako ludzie możemy się zaprogramować na optymizm, zaprogramować na dobry nawyk, nie wiem, to słowo programowanie, ono często, prawda, Fredryk, się pojawia w różnych, zaprogramuj się.
Mało myślałem na temat samego słowa program.
Czy to nie jest tobie bliska, ta semantyka?
ma to też związek w pewnym sensie z projektowaniem. Czyli tak próbuję teraz to rozłożyć na części pierwsze w swojej głowie, ale to ma związek bardzo silny z tym, czego my od życia oczekujemy. No bo jeżeli na przykład mamy jakiś program komputerowy, odnosząc się do tego, no to ten program realizuje jakieś zadania i pomaga nam realizować jakieś cele. Więc jeżeli teraz ja chcę osiągnąć jakiś cel, no to w tym kierunku prowadzi, do tego prowadzi jakiś plan, program właściwie, to prawie tożsame. Więc nie widzę nic złego w tym, żeby się programować.
Ja myślałam bardziej, że programowanie to jest takie, czasami słyszę właśnie, że stworzyliśmy 100 afirmacji i teraz jeśli codziennie będziesz powtarzał to zaczynasz programować się na wdrażanie tego w życie. W tym sensie wydawało mi się to bliskie do wdrażania nawyków. Ale jakby to też nie jest mój kierunek i moja szkoła.
I powiem ci, że mam dokładnie to samo.
Tak, no to przejdę do czego innego.
Ja tylko, jeżeli mogę coś do tego powiedzieć, bo jest coś takiego, co mnie bardzo przekonuje i ostatnio to nawet czytałem w jakiejś książce, wcześniej u Briana Tracy, że my nie dostajemy od życia tego, czego pragniemy, tylko tego, dostajemy to, przepraszam, to dostajemy od życia, czego oczekujemy z wiarą. I teraz są ludzie, na których afirmacje działają. Ja mam wrażenie, że na mnie nie. I teraz, jeżeli dołożysz do tego słowo wiara, to wszystko zależy od tego, czy wierzysz konkretnie w to, czy nie wierzysz. Bo jeżeli w to wierzysz, to oczekiwanie jest jakby podparte wiarą i ten program będzie skuteczny. Jeżeli ja jednak podchodzę do afirmacji nie do końca wierząc ich skuteczność, to one nie będą u mnie skuteczne, po prostu.
Zgadzam się z tobą. Dlatego właśnie dyskutowanie o różnych metodach, czy ta jest idealną metodą. Myślę, że ilu ludzi dla tylu różne metody są w danym momencie jeszcze,
tak,
prawda?
Bo poza tym mamy różne osobowości jednak. I dla jednego, ja znam wielu ludzi i chwała, którzy afirmują i dobrze się z tym czują.
Tak.
A inni potrzebują może twardych dowodów bardziej, że szukają takiej odpowiedzi na pytanie, no dlaczego właśnie tak? Ten umysł taki krytyczny bardziej się im włącza. Więc ja myślę, że trzeba po prostu próbować. Trzeba szukać cały czas
swojego. Z takim krytycznym też umysłem, tak, prawda? Bo to też to, co ty robisz, czy ja robię, czy tu w Mindgramie robimy, tak? Czyli dajemy państwu sobie porcję wiedzy, ekspertów, różnych spojrzeń, kierunków, poglądów, trendów, szkół terapeutycznych, szkół rozwojowych i tak dalej, i tak dalej. I czasami jest taki moment, ja też słyszę to od swoich widzów, że mówią: Matko Boska, ja teraz jak przyszłam, to wydawało mi się, że wiem, a teraz mam wrażenie, że wiem, że nic nie wiem. Ale myślę, że ten moment, kiedy jesteśmy w tym nic nie wiem, też jest takim momentem akomodowania się wiedzy trochę, prawda? Takiego układania się różnych rzeczy, które podważają stare, prawda? Wyścielają nowe przestrzenie i tak dalej, i tak dalej. I że to jest też taki moment, w którym trzeba mieć taką cierpliwość na to, że z tego w pewnym momencie być może wyłoni się jakaś moja potrzeba.
Takie poszukiwanie,
ale też z takim, że jeśli tobie pomaga to, to nie znaczy, że mi to musi pomóc.
Jeżeli mógłbym jeszcze jedną rzecz taką powiedzieć, dosyć ważną, która mi towarzyszy od wielu lat i ostatnio znowu gdzieś to przeczytałem w jakiejś książce przeczytałem zdanie, że tak zwany wszechświat nie zawsze daje nam to, czego chcemy, ale daje nam to, co jest dla nas najlepsze. I mi się znowu połączyły pewne kropki, bo przeszedłem w życiu różne rzeczy. Tych negatywnych bardzo dużo. Kiedyś tam straciłem wszystko, mając lat 36. I wtedy z tej perspektywy krótkiego czasu to była dla mnie tragedia niewyobrażalna. Dzisiaj, z perspektywy prawie 30 lat od tego momentu, mówię, że to było najlepsze, co mogło mi się przytrafić. W związku z czym zaczynam bardzo głęboko w to wierzyć, że wszystko, co nam się przytrafia, ma jakiś sens. Jest to taka troszeczkę, wiesz, ktoś może powiedzieć, Fryderyk, świrujesz, ale ja wierzę w to, że wszystko, co nam się przytrafia, ma jakiś sens. Jest tylko kwestia tego, co my z tym robimy.
Albo też ta niezwykła ludzka wolność czy wola do nadawania sensu różnym rzeczom, prawda?
Poza tym zwróć uwagę, że jeżeli patrzysz przez ten pryzmat na wszystko, co się dzieje, to nagle nie wyzwalasz nieprzyjemnych emocji. Mhm. Nie martwisz się, nie boisz się, nie złościsz się. Mówisz, aha, przytrafia mi się coś, co mi się nie do końca podoba.
Ale musimy Ciekawe. Się zgodzić, bo przy tego typu dyskusjach ja już też przemaglowałam ten temat i racja jest też taka, że są takie wydarzenia w naszym życiu, które kompletnie, zaklęłabym tutaj, ale nie zaklnę, nie mają sensu. Czyli no, na przykład strata dziecka, czy jakaś tragedia właśnie, która się dzieje i wtedy też nie jest jakby naszym zadaniem totalnie szukanie sensu, tylko przeżycie tej straty. A jeśli jest wola życia, to sens się i tak pojawi w pewnym
Zgadzam
momencie,
się z tym.
Prawda?
Poza tym, wiesz, dzieją się rzeczy, na które w jakimś stopniu mamy wpływ i się to wydarza?
Tak.
Bo czegoś nie dopatrzyłem, czegoś nie zrobiłem, coś zrobiłem, a są rzeczy, na które kompletnie nie mamy wpływu. I tam nie możemy tego brać na siebie, po prostu coś się wydarzyło całkowicie poza naszą strefą wpływu i możemy wobec tego przyjąć tylko postawę, którą możemy wybrać.
To jest bardzo dużo.
Tak,
to co Viktor Frankl mówił, prawda?
Tak,
przyjąć
tak.
postawę.
Postawę wobec tego, bo ja nie miałem na to wpływu, to się wydarzyło. Jest wojna w Ukrainie, nie mam na to wpływu. Mogę przyjąć wobec tego postawę określoną. Jeżeli się coś dzieje w strefie, gdzie mogę zmieniać, w strefie mojego wpływu, no to tutaj mówię, dobra, dlaczego mi się to przydarzyło, czego nie dopatrzyłem, czego nie zrobiłem, co w moim życiu jeszcze nie jest doskonałe, że w ogóle miało szansę się to wydarzyć. Dwa, czego nie zrobię nigdy więcej. I czego mnie to uczy na przyszłość.
Czego mnie to nauczyło, nie? Jakby to jest też ta lekcja.
Dokładnie tak.
A my mamy też takie czasami tendencje do wyciągania lekcji dla innych, nie? Czyli właśnie, bo on to, bo on nie miał tego, bo on zrobił, bo go spotka kara, a on miał trudne dzieciństwo, dlatego to zrobił, zamiast skupić się na tym, co ja.
Tak, tak.
Co mi to zrobiło, jakby jaka to jest dla mnie lekcja. Na koniec cię chciałam jeszcze tylko dopytać, bo mówimy o pozytywnych zmianach. Dziękujemy, czytamy wasze komentarze. Tych takich komplementowych nie czytam. No właśnie, tutaj Magda pisze wypadek, co to może być za lekcja. Wiesz co, może być lekcją, nie chcę tu dyskutować, ale wiesz, jeśli ktoś ma wypadek, który nie wiem, na przykład, ponieważ był potwornie zmęczony i kolejny raz ryzykował, jadąc z pracy, nie zadbał o swój właśnie dobrostan i tak dalej, i to też zawsze może być, oczywiście nie chcę tutaj wnikać w szczegóły, że nie wiem, ginie rodzina czy coś takiego, ale jeżeli mam wypadek, to czasami to też jest przebudzenie z takiego, to co muszę w życiu zrobić, tak? Co spowodowało, co muszę zmienić, żebym więcej, na przykład, jeśli była to moja wina, to co muszę zmienić, żeby do takiej sytuacji więcej nie doszło. Czasami to jest taki moment przebudzenia. Bywa, że to jest moment przebudzenia. Tutaj Magda pisze, choroba mojej córki zupełnie odmieniła moje życie. Moje życie z lekarki weterynarii. Stałam się założycielką fundacji Mamy, nie widzę tutaj komentarzy, Mamy Huś.
Przepraszam bardzo, czyż to nie jest piękny rezultat fatalnego wydarzenia?
To jest, absolutnie.
Ale to jest też taki przypadek dawno temu w Stanach Zjednoczonych. Dziewczyna założyła fundację.
Potrącenie na przejściu Magda nie ma sensu.
Bo jej córka zginęła w wypadku, którą potrącił pijany kierowca i założyła fundację, która prowadziła do tego, żeby sobie poradzić z pijanymi kierowcami. Tak? Ja całkiem niedawno zobaczyłem statystykę, że u nas na drogach ginęło w 2009 roku ponad 4000 osób. Dzisiaj to jest 1800, czyli jednak idzie to wszystko ku dobremu. Prawda? Zwróć uwagę, w 2009 roku zginęło niecałe 5 tysięcy ludzi na drogach. Teraz 1800. Niesamowita różnica jednak. Możemy w tym kierunku coś robić.
No właśnie, tutaj Kamila pisze, wypadek był największym przełomem w moim życiu. No jakby zawsze to jest, diabeł tkwi w szczegółach i też to zależy oczywiście, jaki wypadek i w jakim życiu się to wydarzyło, ale często jest też tak, ja pamiętam, jak rozmawiałam z Magdą Stępień, która straciła rocznego synka, chorego na raka, i właściwie nie moją rolą było szukanie sensu w tym i nawet nie zachęcałabym jej do szukania sensu takiej straty, ale pamiętam, jak z nią rozmawiałam i ona mi powiedziała w pewnym momencie, że ona ma takie poczucie, że ona została jakby wyznaczona przez Boga do tego, żeby tą stratę ponieść, bo być może inni rodzice by tego nie dźwignęli, czy inna matka by tego nie dźwignęła. Jeśli to jest jej nadanie sensu, jakiegoś chociaż minimalnego sensu, który powoduje, że ona może żyć dalej z tą stratą, że to daje jej jakąkolwiek nadzieję jeszcze w życiu i wolę życia, to myślę, że to jest ten cudowny mechanizm ludzkiego istnienia, to nas wyróżnia też z wszystkich istot żyjących, że my mamy tę moc właśnie, tę moc usensowniania bezsensownych kompletnie rzeczy.
Jest jeszcze druga możliwość, że jeżeli ktoś odchodzi od nas, to nie musimy koniecznie narzekać z tego powodu, że już go nie ma, tylko być wdzięczny za ten czas, kiedy z nami był. To jest też drugie wyjście.
Absolutnie.
Że cieszyć się obecnością tej osoby w naszym życiu, mieć dobre wspomnienia względem tej osoby, jeżeli ktoś od nas odszedł rzeczywiście, to oczywiście my tu możemy mnożyć różnego rodzaju podejście. Zawsze indywidualnie wygląda to inaczej, bo każdy z nas jest inny i radzi sobie też w inny sposób z tymi problemami. To trudno jest wytłumaczyć osobie, która jest świeżo po takim wydarzeniu. Jak ktoś odszedł, czy jest choroba, czy jest problem. I oczywiście jak jest wypadek, to trudno patrzeć na to przez pryzmat lekcji na początek. Ale ja taką mam głęboką nadzieję, że z czasem to jednak przychodzi.
I to dobrze, że mówisz, że z czasem, bo też ostatnio miałam rozmowę z moją taką dobrą bardzo koleżanką Martą Rzysko, terapeutką, i też rozmawiałyśmy o tym, że też trochę mamy, Fryderyku, taką tendencję do tego, żeby bardzo szybciutko usensowniać, czyli bardzo szybciutko znaleźć tutaj taką intelektualną sensowność, czy cel, czy właśnie potrzebę, i trochę odsuwamy się tym samym od przeżywania, że też jest bardzo ważne, czy kiedy przeżyjemy jakiś kryzys, przeżywamy, czy stratę właśnie, żeby niekoniecznie od razu wchodzić w to z głową i szukać tych sensów, tylko dać sobie przeżyć też i tę utratę, i te właśnie emocje, o których ty mówiłeś, które do nas przychodzą, i poczucie niesprawiedliwości, i żalu, i tęsknoty.
Mamy prawo do tego.
I mamy do tego absolutne prawo. Też prawo. Nie chcę, właśnie zaznaczam to, ponieważ czasami w takich rozmowach jest właśnie takie pędzenie z tym wyjaśnieniem pośpiesznym, tak? Z tym wyjaśnieniem, z tym szukaniem celów nowych i tak dalej. A to przeżycie, to doświadczenie też jest niezwykle ważne. Zobacz, jakie niesamowite, że rozmawiamy, właśnie tematem dzisiejszej rozmowy, która się kończy, było to, że mieliśmy rozmawiać o tym, pozytywne zmiany w życiu i tak dalej, nawyki, a jednak, ale ja to lubię, wiesz, a rozmawiamy też o stratach, o odejściu, o nawet śmierci, bo myślę, że życie jest takim cyklem w ogóle, wiesz, i że ta miłość do życia, ona też jest związana z akceptacją tych strat, nie? Jakby, że to jest w ogóle, wiesz, my tak uciekamy od tego, a to jest jedność tak naprawdę.
Nie do uniknięcia. Jak to zaakceptujemy, to nagle zaczyna mieć troszeczkę inny wymiar.
No, część z was tutaj dziękujemy bardzo za te komentarze, piszecie swoje, jak po tragicznym wypadku mamy, zaczęłam biegać, pracować nad sobą, teraz koordynuję Parkroom Szczecin. No właśnie, no, to jest dokładnie to, jak potrafimy tą energię, jakby nią zarządzić w taki sposób, żeby zrobić coś dobrego dla innych, czy dobrego też dla siebie. Co na koniec dla naszych wspaniałych słuchaczy, co dobrego, dobre zmiany, wiemy już, że mamy dobrze spać.
Życzę wszystkim optymizmu.
Optymizmu
bo
właśnie.
Optymizm jest jednak tym czynnikiem, który...
Można się tego nauczyć? To ty mnie kiedyś zaprosiłeś na rozmowę, czy pamiętasz do siebie?
Zapytałem cię, czy można się... powiedziałeś, że można. Dobrze pamiętam?
Tak, bo ja uważam, znaczy ja wiem, że jakby są dwie warstwy, to na inną rozmowę, słuchajcie, ale a propos tego właśnie, że część to są, wiesz, to są nasze tutaj nasza chemia w mózgu, to co się dzieje i nasz układ temperamentalny i tam
co, jest jedna rzecz,
a część to jest spojrzenie na świat.
Nie chciałbym znowu używać jakiegoś nieparlamentarnego słowa, ona tu wprawdzie, to słowo pasuje tu cudownie, ale użyję słowa bardziej łagodnego wobec tego. Wiesz, co jest tak naprawdę takim kluczem do takiego życia spełnionego, to jest wiedzieć, na co mieć wywalone, a na co nie. Bo wszyscy mówią, miej dane, a będzie ci dane.
Tak.
I biorą i na wszystko. A tego nie można zrobić. Trzeba wiedzieć, na co mieć, a na co nie mieć. Tak. I niestety większość ma dokładnie odwrotnie. Przejmują się tym, co mówią inni ludzie na ich temat. A tutaj powinni mieć totalnie na to. Totalnie, a nie przejmują się rzeczami, na co nie powinni mieć, na przykład kwestie związane z nawykami zdrowotnymi, to absolutnie nie można tego w żaden sposób lekceważyć, a mają na to... No właśnie.
Bardzo wam, kochani, dziękujemy, że byliście. Dziękujemy za wszystkie wspaniałe komentarze. Na pewno Fryderyka jeszcze na naszym tutaj na platformie Mindgram spotkacie, ale też już mogę Was zaprosić na kawkę. Ja przynajmniej Ciebie już zapraszam na kawkę w lutym, gdzie sobie porozmawiamy o długowieczności. Myślę, że Fryderyk też mnie jeszcze do siebie zaprosi do klubu 555, do którego też Was bardzo, bardzo zapraszam, bo rzeczywiście tam się dzieją fajne rzeczy i fajnie jest rozpocząć dzień z Fryderykiem, a najlepiej to jest zacząć tu, potem przyjść tu, a potem...
Można znaleźć klub na YouTubie, można znaleźć na Facebooku. Będziemy testować jeszcze Instagram, może w lutym już zobaczymy.
Dziękujemy Wam, życzymy Wam wszystkiego dobrego, dużo optymizmu i dużo dobrych nawyków. Trzymajcie się, dzięki.
Dziękuję.